Rozgłośnia Radia Zachód. Plac przy garażach służbowych.
Panie Jarku! Długo?
Dzień dobry.
Bo musimy trochę nagrać tutaj z kolegą. Na wozie. No. I co, ten wóz można podłączyć do prądu normalnie?
Łukasz Zalewski, realizator dźwięku.
Generalnie on ma swoje zasilanie, ma baterię, która wytrzymuje na kilkadziesiąt minut, ale żeby sobie tak siedzieć w garażu i na przykład skonfigurować cokolwiek, to dobrze go podłączyć do prądu, można sobie wtedy świecić. O, to jest piękne właśnie teraz, wszystko LEDowe.
Światełko sobie włączyłeś?
Świeci, tak.
Możemy wejść?
Oczywiście, a to nie, to proszę poczekać, bo to jest ekskluzywny samochód, to nie byle co. Okay. Żebyś sobie człowiek nie nadwyrężał nóg, to teraz uwaga.
Oczy, no niesamowite.
Wtedy progi nie są za wysokie i każdy może sobie wejść. Mało tego, tu mamy baldachim, który sobie możemy rozstawić.
A tu się wysuwa normalnie stopień.
Stopień się wysunął, bezpieczny, nawet we dwójkę można stanąć, także zapraszam.
Radio Zachód przedstawia Magia Radia. Reportaż Cezarego Galka.
Tu! Tu jest to coś, co zawsze przykuwa oko. Mamy satelitę. To do tego wszystkiego wszystko się nagrywa w technologii cyfrowej. Mało tego, mamy także możliwość nagrywania oprócz dźwięku, tak to w każdym radiu, to my sobie możemy także nagrywać jeszcze wideo. Co jest sympatyczne. To nawet wywołuje całkiem niezły popłoch. Czasem jak jeździmy na jakieś obsługi, czy to jak prezydent, premier, czy jakiś minister przyjedzie i mamy podłączone kamery, to wszyscy pierwsze co tak patrzą, to telewizja w radiu. Mówię, to takie czasy już teraz. Ale dzięki temu mamy właśnie tę możliwość, że mamy i oczy, i uszy.
No jednak. Siadaj, Łukasz, tutaj jesteś gospodarzem.
No właśnie, tak ciężko mi tu być gospodarzem, bo zawsze czuję się takim świeżakiem w radiu. Tym wszystkim, mimo że jestem tu już tyle lat, ale...
Ile lat?
Od 2007, no to już mamy co, 12 lat.
To jest dużo?
No właśnie, wydaje mi się, że ciągle mało. W stosunku do całej historii Radia Zachód, to mi się wydaje naprawdę niewiele.
No właśnie w sprawie tej historii tutaj jestem, bowiem już po raz trzeci szukam Zygmunta Galka, szukam Ireny Linkiewicz, szukam dawnych inżynierów, dawnego dźwięku, dawnego sprzętu, czyli tego starego radia. Czy tutaj znajdę w tym wozie z XXI wieku?
Ja zawsze czuję ten oddech starego radia.
Jednak?
Czuję za każdym razem i jest tak, że cokolwiek nowego tu wstawiamy, zawsze mam takie wrażenie, że czy przypadkiem nie robimy jakiegoś gwałtu na historii. Bo to jednak są rzeczy, które się działy wcześniej. W tych ścianach są takie historie poupychane, że zawsze się boję, że jak wstawiamy coś nowego, to trochę niszczymy, psujemy to, co było kiedyś. I staram się to tak jakoś połączyć, żeby to nie było takie nachalne. Mamy te studio cyfrowe, to zawsze jednak pamiętamy o tym, żeby to było po inżyniersku, tak jakby po prostu oni wszyscy wrócili nagle tego jednego dnia, żeby byli z nas tak jakby zadowoleni, dumni, że okej, dobra, niczego nie zmieniliście aż tak bardzo. Bo rozumiem, technologia się zmienia, ale jest tak, jakby my byśmy chcieli.
Ale nie? Na podstawie czego tak to ustawiasz wszystko? Ty wiesz coś o tym starym radiu?
To się dowiaduję od moich kolegów z działu. Jest tak, że tłumaczą. To było w ten sposób, bo inżynier X powiedział w ten sposób.
Inżynier Słomka na przykład.
Na przykład. Był inżynier Słomka i to jest właśnie ze względu na to. I jest dużo dokumentacji, która po prostu jest powstała wiele lat temu i jeszcze się jej trzymamy. I pewne rozwiązania, na przykład w wozie, nie powiem o wszystkich, bo to można zanudzać, ale są po prostu konsekwencją tego wszystkiego, co przez lata zostało wypracowane w Radiu Zachód, tak żeby to można było płynnie przejść ze starego w nowe. Co najwyżej korzystamy z nowoczesnych technologii, satelita, żeby się połączenie internetowe do komunikacji, ale tak naprawdę to wszystko jest tak jak kiedyś. Redaktor razem z wozem transmisyjnym jedziemy do tych samych miejsc.
Tak na przykład jak Donat Linkowski tak z Zygmuntem Galkiem, Roburem, ja zapytam go o to dzisiaj, właśnie Donata Linkowskiego, jadą sobie gdzieś tam nagrywać na przykład do Zbąszynka albo do Nądni Zespół Ludowej.
Tak to bywało i to się nie zmieniło. My też jedziemy rozmawiać z ludźmi. Zmieniła się tylko może trochę technologia, ale idea jest taka sama. Mi się wydaje, że wywołujemy cały czas te same emocje, jadąc do ludzi, co lata temu, zawsze jest tak, że to jest takie jakieś delikatne święto, jak przyjeżdża radio do jakiegoś miejsca. Ludzie szanują i my też to szanujemy. Staramy się być tak jakby ambasadorami tego starego radia, właśnie przyjeżdżając. Tu się nic nie zmieniło. Zaproszani, jako zaproszone radio, przyjeżdżamy i wypytujemy o to, co ludzi interesuje.
Łukasz, a ten duch, słuchaj, ten duch, się mówi duch radia, radiowy, wiesz, no, Zygmunt jakimś tam duchem już teraz jest to tego radia, bo odszedł. No właśnie, ten duch. Co to jest? To w kablach gdzieś siedzi?
Myślę, że to siedzi. W ścianach siedzi. To jest za każdym razem, jak ja spoglądam na magnetofon szpulowy, coś, co jest w ogóle dla młodzieży absolutną abstrakcją, za każdym razem myślę sobie, ile to godzin musieli ci starzy realizatorzy poświęcić, ile czasu i ile tych sklejek musiało pójść, cięcia tej taśmy, żeby stworzyć coś, co ja teraz na komputerze robię, no, szybciej, zdecydowanie szybciej, ale to oni musieli widzieć ten dźwięk. Współpracując z panem Zygmuntem i pod jego okiem, mam tą pewność, że niczego nie popsuję. Czyli jeżeli cokolwiek robiłem i było, że jest okej, okay, jest w porządku, że był taki pomruk, jest, że nie było w ogóle, że tutaj bym zrobił inaczej, to dużo mi dało. Takiej pewności, że wiem, o co w tym wszystkim chodzi.
Ja teraz muszę wyjść, bo umówiłem się z dwoma dziennikarzami z długim stażem. Myślę o Andrzeju Nawrockim i Donacie Linkowskim.
No, trochę potrwa rozmowa z tymi dziennikarzami.
Donat szczególnie z Wozem ma wiele wspólnego, Andrzej z muzyką, która też cię interesuje. Ale ja tu wrócę. Ja poszukam tam gdzieś pod tym zdjęciem Zygmunta, poszukam śladów tego starego radia, przyjdę do ciebie i jeszcze sobie porozmawiamy.
Ja się nigdzie nie ruszam.
Masz co robić, tak?
Posprzątam przy okazji.
A co robisz teraz tutaj? Możesz włączyć to wszystko, tak, jeszcze?
Mogę. My musimy to swoje wyczekać, ale...
O, wszystko odpaliło, super.
Świeci, nie? No. To jest ten moment...
Normalnie,
czy tak jak...
magiczna sprawa.
Jeden z takich lepszych momentów, jak się to wszystko odpala. Inaczej, to jest trochę ten strach, jak się jedzie na obsługę, no to pytanie, czy to zaskoczy. Oczywiście 100% zaskoczyło, tylko jest taki moment, czy na pewno.
Powiem ci, Łukasz, że nawet ta konsoleta nosi ślady dawnego radia i też jakby obecności Zygmunta, bo na przykład ta gęsia skórka tak zwana, z opisem, że tu jest mikrofon nagraniowy, tam coś jeszcze i tak dalej. To jest to samo, co było kiedyś.
Sprawdzonych sposobów się nie zmienia.
Rozgłośnia Radia Zachód. Pokój redakcyjny. Andrzej Nawrocki, dziennikarz muzyczny i prezenter.
Spójrz, tu jest na ścianie zdjęcie studia.
Wiesz co, no to jest jakby powrót, to jest obraz z tamtych czasów, no dokładnie. On by właściwie mógł ruszyć w tej chwili i pan Zygmunt, tak.
Poznajesz tutaj, te urządzenia?
Oczywiście.
Stół fonii.
Słuchaj, to wiele lat było, więc to się utrwaliło. Taśma 43 minuty, to też pamiętam, rozbiegówka. Tam były sklejki jeszcze.
Tak.
Tu jest, tam tych cztery magnetofony widzę są.
Ale trzy są Mechlabora węgierskie, tak. Jeden Telefunken, stół jest fonii i kolumna jest fonii.
Tak jest, wielkie kolumny tam są. I tutaj jest, tak jest, ustawianie, nagrywanie, wycinanie. Z panem Zygmuntem myśmy, pamiętam, najgorsza robota to kiedy były festiwale znądni, czyli dudziarzy, czy kobziarzy, czy to był festiwal ludowy tutaj z naszego amfiteatru. Wtedy mieliśmy stosy tych taśm zaznaczone karteczkami, luźne, żeby nie spadły, to trzeba było bardzo uważać. I nagrywanie audycji trwało bardzo długo, ponieważ musieliśmy dotrzeć do miejsca w danej taśmie zaznaczonego.
Ten fragmencik wygrasz.
Tak, teraz będzie to. Bo Zygmunt się świetnie w tym orientował i prawdę mówiąc, on tylko mówi, proszę mi tu dać taśmę, ja to szybko znajdę. Ale to było... To
rozsypała się kiedyś taśma?
Oczywiście.
W twoją obecności, w mojej też.
Wielokrotnie nawet, ale to raczej wykluczaliśmy to wcześniej, ale zdarzało się. No ale były wtedy specjalne urządzenia, do tego trzeba było pod...
Taki pająk.
Trzymać, tak. I to potem albo palcem przewijać całą taśmę, żeby ona była już we właściwym miejscu i we właściwym naciągnięciu. I robiło się, no dużo, długo to trwało. Taka audycja wtedy była zapisywana w zeszycie pana Zygmunta na 2,5 godziny. Ona była 40 minut trwała, no ale trzeba było to... Nigdy nie narzekał, że coś nie tak, że za dużo czasu. Cierpliwy człowiek.
Tak, jego świat. Jego świat.
Świat Zygmunta, fajne zdjęcie. Oczywiście w
tym... No, zapraszamy, Donat Linkowski, bardzo proszę.
Jest taśma.
Panie Donacie, niech pan usiądzie.
Cześć.
Cześć. Nie wiem, czy ty zastanawiałeś się kiedyś, czy Zygmunt Galek przeklinał.
Donat Linkowski, Dziennikarz.
Słyszałeś?
Nie przeklinał, a potwierdzeniem tego była jeszcze mowa Tadeusza Krupy na jego pogrzebie, który też to zdecydowanie stwierdził, bo chyba lepiej znał, że on nigdy nie przeklinał. Przy tobie może i przeklął, bo,
nie, właśnie
bo ja
nie.
Znam twoją kierowniczkę, która też trochę na twój temat tam słowami...
Wsiączyła.
Tak. Czyli kto?
No pani Ziota Kozaczyńska.
Czy przeklął? W różnych sytuacjach miałem kontakt.
Wiesz co, on miał tu obok taką pakamerę, gdzie wychodził czasami i być może tam stawał przy ścianie i jak miał takiego redaktora jednego z drugim, to może tam sobie po prostu jakoś ulżył.
Ale po cichu.
I wracał. Tak, nie było słychać.
Te mury widziały niejedno. Mój pokój znajduje się, no tak mniej więcej, dwa pokoje od tego miejsca, w którym kiedyś często spotykałeś z Gunta.
Kiedyś to 40 lat akurat mi mija tutaj pracy i kiedy tu pierwszy raz przyszedłem, kiedy tu się trochę krzątałem i pierwszą audycję robiłem, to oczywiście, że tu właśnie za tą ścianą przyszliśmy z moim kierownikiem Eugeniuszem Banachowiczem do pana Zygmunta. Pana Zygmunta, bo on był zawsze panem dla mnie, Zygmuntem. I tu w tę świątynię dźwięków realizatora, to jego królestwo, myśmy tutaj weszli, ja jako taki zupełnie świeżutki, nieopierzony, kilku starszych kolegów, którzy mówili mi, jak mam to robić, czytać, oczywiście byłem spięty. No i Zygmunt Galek, który siedział tam przed tym wielkim warsztatem, tymi magnetofonami, bo wtedy to były przecież magnetofony na taśmę, 3 czy 4 nawet. U niego się czuło, że on jest fachowcem. To mówi się o nim oczywiście, że to jest mistrz swojego zawodu, że to znakomity realizator, reżyser i tak dalej, ale to przede wszystkim się czuło, bo wchodziłeś, po pierwsze był to człowiek, który cię nie ochrzanił za to, że czegoś tam nie wiedziałeś, a po drugie czułeś z nim kogoś, kto cię wesprze. Jeżeli on ci coś powie, to warto się nad tym zastanowić, właściwie nawet nie zastanawiać, ile zrealizować te jego uwagi i wtedy to szło do przodu.
Była jedna wielka świętość. Jesteś w studiu, czerwone światło, broń Boże, żeby zakląć, bo żarówka może zawsze się przepalić.
Przepalić, teraz są takie podwójne.
Są podwójne, trochę się zmieniło.
A Edward Mincer, jeszcze wspomnimy, jego też go nie ma już, a jemu... Inny realizator z kolei nie wyciął takich słów kiedyś z jego felietonu, no i poszły na antenę. Nagrane, co ciekawe. A pan Edward, z którym też byłem na pan do końca, był dosyć no, impulsywny i przy którejś próbie, kiedy mu nie wchodziły kolejne zdania jakoś zgrabnie do nagrania, podparł się takim zwrotem dość popularnym, ale nieakceptowanym w mediach publicznych i nie tylko, no i to poszło. Ale nie było, nic się nie stało w zasadzie.
Pan Zygmunt nauczył mnie na przykład wielu rzeczy, jeśli chodzi o technikę nagrywania, co teraz przydaje mi się od wielu lat, kiedy nagrywam zespoły. Jak on mi dokładnie wyjaśnił, wytłumaczył, na czym polega ustawianie mikrofonu. Ja pamiętam, że opowiadał mi kiedyś, jak to na studiach realizatorów dźwięku mieli zajęcia. Wykładowca zaprowadzi do dużej katedry i powiedział, proszę Państwa, macie chór w tym miejscu, przed ołtarzem, proszę go nagłośnić. No to opowiada, że wielu tam kombinowało, mikrofon tu, mikrofon tam i tak dalej. A on, ten wykładowca, wziął jeden mikrofon, poszedł z nimi do góry, na chór. Mówi, był kątek jakiś taki no, zaułek, taki, no, przy oknie. On mówi, proszę Państwa, tutaj ustawiamy mikrofon i macie wszystko nagłośnione. Jeżeli nie wierzycie, to kazał komuś tam zejść, stanąć przed ołtarzem. I mówi, proszę powiedzieć szeptem jakiś tekst, proszę coś mówić, ale szeptem. To mówi, ja nie wiedziałem. Wszyscy my przykładaliśmy ucho tam, gdzie ten pokazywał mikrofonem i słyszeliśmy jego szept. Też właśnie pan Zygmunt mi ciągle powtarzał, nie za dużo mikrofonu, jak najmniej, tylko w odpowiednim miejscu ustawić ten mikrofon.
No, myślę, że współcześni realizatorzy mieliby trochę inne zdanie, ale ja też czerpałem z takiej reguły, powiedziałbym, nawet próbując tego radia z różnych stron, nagrywałem Wieniawskiego, myślę o konkursie skrzypcowym w Poznaniu, jednym mikrofonem robiłem bardzo obszerne relacje, wtedy No jakoś się słuchało tego na antenie ówczesnego radia, także coś to musi być, co pan mówi.
No, zmieniły się też i mikrofony. No.
Emisja cyfrowa, tak, wszystko jest teraz sterylne. A gdzie ta magia? No właśnie, gdzie ta magia?
Ja tylko powtórzę, że tu były też koncerty w tym studiu u Zygmunta.
Tak, tutaj obok.
Kilka takich zespołów, jakieś chóry on nagrywał, także inne.
Dużo było tego.
Na przykład po latach zwracali się do nas, były telefony. Myśmy tam nagrywali u pana Galka kiedyś, coś tam, gdzieś to zostało. Właściwie potem już nie było wiadomo, czy...
Czyli funkcja studia nagraniowego, bo teraz to już jest komercyjna sprawa.
Tak, i to, i koncerty też pamiętam, to już w latach 90. Przez te lata z panem Zygmuntem myśmy się spotykali tu oczywiście prawie codziennie. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy o różnych sprawach. Można było z nim sobie pogadać o wszystkim właściwie. No, lata 80. się zaczęły, to właściwie były tematy, wiesz, jakie... Gdzie co kupić, jaki nowy samochód, a samochody jakie były maluchy tutaj. Te wszystkie sprawy nas interesowały. Facetów oczywiście. On miał tematy z Elmanem, to rozmawiał o rybach, jak pamiętam, bo też to były rzeczy...
Z Elmanem, czyli ze Zdzisławem, również realizator.
To był realizator, który tutaj czasami, kiedy pan Zygmunt szedł na urlop, to on tutaj siedział i robił swoje.
Bardzo dziękuję.
I przepraszam. Nie, jest w porządku.
To był kawał radia. Właściwie teraz, jak już wspomniałem, te 40 lat, to tak trochę jakby ogarniam po dziesięcioleciach i tak pan Zygmunt Galek był tam takim stałym elementem tego radia. Właściwie ludzie byli, potem ich nie było, niektórzy odchodzili, inni przychodzili, a on tutaj cały czas był, trwał. Do niego zaglądaliśmy, on sięgał po te swoje efekty, pamiętam tego, nie zapomnę nigdy. Jak on taki nawet dumny był, jak mówił, że ja mam tu wszystko, co chcesz, takie burza, zamykane drzwi. I co ciekawe, no, z tego co mówił, to on wszystko sam to nagrywał czy organizował. To robiło wrażenie. Potem zastanawialiśmy się, kiedy na emeryturę odszedł. Gdzie to jest właściwie? Czy ktoś z tego korzysta? Ale za chwilę już się pojawiły płyty kompaktowe z efektami i one wyparły jakby to stare radio. No i tu właśnie jest to pytanie, stare radio, ta magia, która była kiedyś. To były właśnie czasy przecież pana Zygmunta jeszcze przed tym, jak ja przyszedłem, kiedy byłem tylko odbiorcą radia, a radio było szalenie ważne dla nas wtedy. Słuchanie go jeszcze z dzieciństwa, pamiętam, późniejsze także przeróżne programy. To było niesamowite. Dzisiaj trudno właśnie w to uwierzyć, trudno nawet powiedzieć komuś, czym mogło być radio, program radiowy, różnego rodzaju. Czy na przykład szukanie po skali. Chciałem nawet niedawno sobie takie coś, ale mi tutaj koledzy z techniki powiedzieli, że już nie ma możliwości, żeby tego trzeszczącego, szumiącego, wiesz, szukania po skali radia. I to jest to radio właśnie Zygmunta Galka, tego pana, który realizował nam reportaże, który tu robił audycję na żywo, który robił wszystko właściwie z dźwiękiem. Dziś już zupełnie co innego, to już jest cyfrówka. Powiem ci między nami, że z tą cyfrową częścią radia sobie nie tak dobrze radzę, jak kiedyś jednak z taśmą. Wolę na żywo robienie radia. Oczywiście z realizatorem, ciągle jest jakiś realizator, są różni, coraz młodsi. Ale takie radio galkowe, no co tu dużo gadać. We wspomnieniach moich powstanie, myślę, że wielu słuchaczy też to będzie pamiętać.
Przed chwilą wyszedłeś ze studia.
No tak.
Czyli to radio gra dalej.
Tak? No jasne, że tak. Tutaj dzień z Radiem Zachód, 3-godzinna audycja na żywo poszła. Trzeba mieć tutaj talent, no nie, niewątpliwie.
I to coś w sobie.
No dokładnie.
Coś w sobie.
Ale co? Co to jest?
Nie wiem.
Dar Boży albo takie, wiesz, coś, co pozwala być tobie wyjątkowym, czy lepszym, czy nie sprawia ci większego kłopotu to, co robisz. Na przykład właśnie nagłaśnianie, czy to studia, czy koncertu, bo to też jest przecież bardzo ważna sprawa.
15 października minie, jak ja wziąłem 50 lat temu mikrofon do ręki i ten mikrofon do dziś...
Nie oddałeś go do magazynu?
Nie oddałem go, do dziś mam mikrofon. Pierwszy raz 5 lat przed przyjściem moim do radia to było w Akademickim Studiu Radiowym na Dożynkowej w Poznaniu.
No tak, i to ciągnęło, tak?
I pociągnęło i do dziś. Natomiast tutaj przyszedłem 2 września 1974 roku jako stypendysta. I tutaj właśnie po raz pierwszy spotkałem się z panem Zygmuntem Galkiem. Mnie się wydawało, że ja już znam mikrofony, wiem, co to jest radio, no ale tutaj dopiero zobaczyłem, co to jest radio. I właściwie to, jak dziś tak czasami sobie wspominam, to właśnie pan Zygmunt Galek nauczył mnie prawdziwego radia, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, co to jest to prawdziwe radio? Prawdziwe radio to jest to, że możesz być wkurzony, możesz być zdenerwowany, możesz kląć i tak dalej, ale jest świętość pierwsza, to czerwone światło w studiu, włączony mikrofon reporterski i czas wejścia na antenę, to jest świętość. Także te trzy świętości jakoś mnie przez te 45 lat tutaj w Zielonej Górze towarzyszyły. I to naprawdę zawdzięczam właśnie panu Zygmuntowi.
Andrzej, do czego tobie był potrzebny realizator w tamtych czasach, bo to troszkę inaczej niż teraz?
W tamtych czasach to ja potrzebowałem kogoś, kto mnie wsparł. To powiedział, my właśnie cały czas możemy powiedzieć, że liczymy na to, a ja przynajmniej, bo może nie wszyscy, żeby powiedzieć, że coś nie tak poszło.
Czyli mówisz o takim pierwszym słuchaczu, tak?
Dokładnie. On musi mnie poprawić, jeżeli ja coś źle, bo to człowiek nie jest doskonały, datę pomylę czy coś, to są tacy, którzy jeszcze mówią, słuchaj, tam coś źle powiedziałeś. Ja się nie obrażam, absolutnie, nawet zawsze mówię, dobrze powiedz, dzięki, że zauważyłeś, że słuchałeś. Zygmunt był też uważnym, bardzo uważnym realizatorem. Myśmy nagrywali, ja z nim nagrywałem, ja nigdy z nim nie robiłem audycji na żywo. To były czasy, kiedy jeszcze się nagrywało na taśmę. Czasami trzeba było powtórzyć, czasami trzeba było wrócić tę taśmę i ona z powrotem, tak? Jeszcze raz zapowiadamy. Bardzo uważny był wobec moich ówczesnych kolegów, którzy przychodzili z miasta DJ-ów, którzy bardzo, no, dość często się mylili i wtedy trzeba było cofnąć taśmę. I od tego jest taki właśnie fachowiec, który, wiesz, to wszystko wie. No i on powie, nie, to źle było.
Wspomniałeś o Eugeniuszu Banachowiczu, wspomniałeś o Elmanie, o Zdzisławie, wiele innych osób, Irena Inkiewicz, która niedawno od nas odeszła, no, Grażyna Walkowia, która do dzisiaj jest w radiu. To był ten czas, kiedy to radio było bardziej zespołowe.
To prawda, to jak już Irenę wspomniałeś, to już sprawa jej oceny naszego reportażu z Maćkiem Szafrańskim zrobiliśmy wypad kiedyś na festiwal do Jarocina, zrobiliśmy reportaż, wtedy rzeczywiście w skali kraju, nawet chyba pierwszy jakiś taki materiał na temat tego zjawiska. On dostał wyróżnienie na konkursie ogólnopolskim, realizował Zygmunt Galek i Irena wtedy, pamiętam, słuchała tego i skrytykowała. Ja pamiętam w pierwszej chwili, no, byłem taki trochę zaskoczony, tak, co ona chce, ale miała rację. Ona wszystko, co powiedziała, ona po prostu się znała. Życzliwie to powiedział, ale otwarcie, absolutnie szczerze. I tutaj i potem posłuchałem po jakimś czasie, mówię, rzeczywiście wszystko, co mówiła, to prawda, się świetnie znała na robocie.
Może tutaj Zdzisław Elman się nie obrazi, ale naprawdę wolałem realizować audycję, zgrywać audycję nie ze Zdzichem, tylko z panem Zygmuntem.
Dlaczego?
Ten spokój i to, że nawet jeżeli mi coś nie wyszło, a bywało tak, no to zawsze potrafił wybrnąć z tego. Natomiast nie wiem, czy pan wie, jak bogatą miał efektotekę pan Zygmunt. I chyba do dziś w tej efektotece, jeżeli gdzieś leży, jest pianie koguta. Boże, jak się ucieszył, kiedy ja nagrałem pianie koguta na wsi. Ale takie pianie, no, mi wytłumaczył, niech pan posłucha, to jest takie zwycięskie, a jeszcze jak mu opowiedziałem, w jakiej sytuacji nagrałem to, no to był bardzo zadowolony i wiem, że w kilku słuchowiskach właśnie to pianie koguta było wykorzystane. Poza tym kiedyś przychodzę do pana Zygmunta, mówię, no chcą, żebym zrobił żniwa. Wysłał szybko do Warszawy materiał, że chłop kosi. No ma pan rozmowę? Ja mówię, nie mam jeszcze. To niech pan nagra tę rozmowę, aby pan nagrywał na polu, łącznie z tym, że kombajn jedzie. No to ściągnąłem akurat w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Zielonej Górze, był rolnik. Zapytałem, czy on kosi, rozpoczął koszenie. No i zdziwienie wielkie było tego rolnika, kiedy ja mówię, właśnie nadjeżdża kombajn, ziarno się sypie tam i tak dalej. Przyniosłem to, pan Zygmunt poszukał w efektotece, I kiedy spotkałem się ponownie z tym rolnikiem, panie, ale myśmy nie byli na polu, a to tak jakbyśmy na polu byli. No i tak samo warczał ten kombajn jak ten mój.
Także, magia radia.
Tak, ale potrafię właśnie dołożyć. Bardzo często zdarzało mi się, że pracowałem w redakcji rolnej, więc kury, kaczki, krówki, świnie, no to bardzo często podkładał mi pod moje dźwięki, no bo zdarzyło się, że nagrałem rolnika o hodowli świń, ale nagrałem go, nie wiem, w gminie, no to już nie szedłem do chlewni, tylko później, panie Zygmuncie, mam tutaj, ale fajnie by było, jakbyśmy... I od razu efekt był i zdziwienie później, jak już po raz drugi spotkałem się z rozmówcami niektórymi, to jak pan to zrobił? Nie, nie ja. Mamy takiego magika. Także pana Zygmunta wspominam, to była najpiękniejsza praca moja przez te 45 lat, to właśnie on. I to pozostanie we mnie. Mam nadzieję, że komuś też tam gdzieś kiedyś przekazałem to, co mi pan Zygmunt przekazywał i przekazał.
Jakieś ciekawe zdarzenia, które były.
Ale to się nie nadaje do publikacji. Ja my kiedyś mówiłem, że to my powinniśmy napisać takie prawdziwe, ale bez przesady też. Nie było tam aż tak, jakby się wydawało. Zresztą Zygmunt Galek był trochę też mitomanem, moim zdaniem. Jeżeli już mamy go tutaj z brązu mu odlew robić, to powiem ci, że on trochę, tak ja mam wrażenie, że to, co on opowiadał, panie Andrzeju, kiedyś to się działo, mam wrażenie, że no przynajmniej połowa tego, co opowiadał, to były trochę takie dodane rzeczy, no nazwijmy to obyczajowe.
Tak. Ale działy się.
Pewnie tak, no, skoro mówił, ale uśmiechałem się pod nosem często. Fajne to były czasy, bo to, o czym mówisz, że było to zbiorowisko, które się lubiło, chociaż nie zawsze, nie wszyscy, ale nie było tego widać i raczej to była grupa, która się, jak było spotkanie w Filipince.
Możemy powiedzieć, bo nie ma już go
tak, od wielu, integracyjne lat. Bardzo, no to wtedy rzeczywiście tam po prostu tyle bruderschaftów zostało przedsięwziętych.
I tematów wymyślonych.
Tematów, no tam, to prawda, tam się spotykali ludzie, wymyślali. Twórczo było, to prawda, bo wiele osób wspierało się tak, że to były rozmowy, inspiracje wzajemne. To było radio prawdziwe, takie mniejsze, bo wtedy było rzeczywiście kilka godzin tylko programu, to warto pamiętać. Nie wszyscy wiedzieli, jak ja przyszedłem do pracy, to pytali, gdzie ty pracujesz w radiu? Radio Zielona Góra, ale co to za radio? Gdzie ono nadaje? Musiałem każdemu tłumaczyć. To się potem zmieniło. Oczywiście w latach 90. już byliśmy w pełnym wymiarze 24 godzin. Wtedy zaczęli przychodzić też ludzie do naszej redakcji. Pamiętam Jacek Grodzki, Kaśka Jankowska, Maciej Wiśniewski. To była fajna ekipa młodych, zupełnie zdolnych, bardzo zdolnych ludzi.
No przez to jeszcze ja tu się pojawiłem.
A no, to ty byłeś osobnym jakby przykładem, bo też w redakcji muzycznej.
Ja jakoś tak się wpasowałem, wiesz, między te dwa pokolenia. Tak.
A twoja w ogóle tutaj droga jest sama w sobie ciekawa. Jak tutaj się zjawiłeś, jak tutaj przechodziłeś stąd dotąd, jak trafiłeś, jak wreszcie wylądowałeś, w jakim miejscu.
No dokładnie, to wszystko właściwie robiłem w tym radiu.
A swoją drogą, twoje relacje z ojcem były ciekawe chyba, nie? On cię wspierał, jakoś czułeś to, czy... Patrzył trochę tak.
Tak myślałem, że ten reportaż nie będzie, wiesz, jakby projekcją moich poglądów na ten temat. Nie chciałem, a zahaczyłeś. No nie, nie, to było trochę inaczej. Tata zawsze chciał, żebym się zajął biznesem. O, w ten sposób. Bo chyba ten czas, o którym mówiłeś, kiedy tu trzeba się było odnaleźć gospodarczo, to tak to wyglądał, że wtedy może lepiej było założyć, nie wiem, owocowy jakiś kiosk albo coś takiego, pojechać do Turcji.
Hurtownie,
właśnie, tak. I tak dalej. No a ja jakoś nie, wbrew jemu, tak. Aczkolwiek, no mimochodem, tą atmosferą nasiąkłem, będąc dzieckiem. Bo ja pamiętam czasy, których ty nie pamiętasz, ale ja wtedy miałem na przykład 5-7 lat przychodziłem, a inżynierowie w radiu na przykład chodzili w białych, pięknych...
Kitlach,
tak. Świetnie to wyglądało. Konsolety stare, tak, które były z takimi gałami bakilitowymi. Płyta pogłosowa. Jak wyglądała, pamiętasz?
Nie.
No to była taka skrzynia długa na 2,5 metra. Z jednej strony był mikrofon, z drugiej był głośnik. Ten mikrofon mógł być bliżej albo dalej. I tak to działało. To jest śmieszne dzisiaj.
No
tak?
Jak byłeś mały, to ci kazali cicho siedzieć oczywiście.
Tak, no i to ożyło. Ale w radiu znalazłem się nie dzięki tacie, tylko dzięki Idalii Błaszczyk, która poprosiła mnie do studia w charakterze gościa, eksperta muzycznego wtedy właśnie po Wratislavi Kankans. No i po tym wywiadzie pierwszym takim, kiedy się dzieliłem swoimi wrażeniami, powiedziała, a może byś coś nagrał? No i jednak ta krew galkowska gdzieś tam musiała być taka skażona tym radiem.
To może dalej jakieś małe galczątko jeszcze się trafi, co tutaj do radia, czy jak sądzisz?
Kto to wie? Twoje dzieci? Kto to wie, ale też bym odradzał raczej. To, no, mój syn zajmuje się raczej branżą informatyczną i tam już ma pozycję, więc chyba nie. Córka starsza zajmuje się biznesem właśnie, czyli jakby jest wola dziadka. Natomiast najmłodsza córka jeszcze nie wie, ale chyba nie do radia. Nie wiem, czy radio to jest dobre miejsce dla kobiet, bo tu jednak trzeba się poświęcić, tak bardzo, no, bezgranicznie.
Słuchaj, tata był tutaj, widział te dyplomy, te nagrody, które tu stoją, musiał to...
No tak, nawet przez pewien czas, jak już był na emeryturze, a prowadził audycję działkową w radiu,
tak jest.
To miał tutaj, zobacz, Andrzej, pokażę ci swoją szafkę, tu właśnie, o, i ta półka jest Zygmunta, ja tego nie ruszałem.
A, widzisz.
W ogóle, od czasu, kiedy ostatni raz tutaj przyszedł, coś tutaj jest na tym taśmie.
Dzień dobry, witam Państwa Zygmunt Gadek. W dzisiejszym magazynie zaglądniemy do wrześniowego miesięcznika Mój Piękny Ogród. Nie będę wymieniał tematów, bo jest ich dużo i są bardzo ciekawe, a przede wszystkim aktualne.
Można by to ruszyć i poszukać. I zapewne to zrobię.
No, ale, trochę więcej czasu.
Ale może nie w tej chwili. Jeszcze chciałbym, żeby to tu leżało, tak, spokojnie. Ciekawe jest.
Mądgalek, proszę.
Ciekawa sprawa, proszę. Ale już w miniaturze, tak to powiedzmy, tak. Bo tylko jedna półka. A było tego znacznie więcej.
Nie no, ciągle pamiętam jego wspomnienia właśnie od dawnych czasach, jak to było, panie Andrzeju, tutaj to, co się działo. Nikt tego nie zweryfikuje niestety, bo to już ci ludzie, którzy opowiadali albo byli, nazwijmy to, bohaterami tych anegdot, podchodzili niestety. To są te czasy, kiedy tutaj było więcej możliwości pogadania, więcej możliwości jakiejś inspiracji. To, o czym wspominałeś, że można było gdzieś pójść. Nie było tak szybkiej pracy tego ruchu, który jest teraz. Robiłeś reportaż, robiłeś audycję, miałeś zapisanego u Galka zeszycie, no i tam... Była wymiana, ewentualnie inspiracja, natomiast był czas, żeby pójść tam obok na kawę czy na galaretkę, z kimś pogadać. Ten ktoś ci podpowiedział coś mądrze albo nie, ale ty sobie wyciągaj sam wnioski. Dzisiaj trochę zostajesz sam, sam chyba przyznasz to, że to już trochę jest...
Tak, każdy z nas ma jakby swój warsztat pracy.
Taki sam realizujesz.
Ograniczony, jakby, tak. Ale to u mnie to jest rzecz wyjątkowa. Tu jednak jeszcze jest ten duch taki, prawda? Jest na przykład Łukasz, nasz to realizator, prawda. Bardzo dobry, który chciałby też, myślę, trochę tej magii.
No, na razie zbiera doświadczenie. Zygmunt Galek miał to doświadczenie i on za wiele też nie mówił, ale jak powiedział, to było coś ważnego, bo wtedy była uwaga od niego i to on nie mówi, on nie chciał, żebyś stanął na baczność, powiedział tak, tak, ja to oczywiście sobie zrobię, tylko jeżeli ci powiedział, to znaczy, że wart jest ten materiał, który robisz, tego, żeby o nim coś powiedzieć, żeby doradzić, żeby go może polepszyć, wesprzeć tego autora, tego młodego, który jeszcze się na niczym nie zna, ale nie był nigdy taki, wiesz, właśnie, że kto to ja tu nie jestem, nie? Że ja tu pracuję tyle lat, że ja tu wiem wszystko.
A co z tym zdarzeniem? No bo cały czas cię duszę. Wkurzyłeś się kiedyś na niego?
Powód był, ja tu w ogóle na nikogo nie wkurzałem.
Ale może powiedział ci, Andrzej, ale to coś tu nie tak mówisz.
Ale to wiesz co, jeżeli ci mówi taki człowiek, że coś nie tak mówisz, to jest oczywiste...
Straszna spolegliwość.
Ja wielokrotnie, pierwsze moje audycje, jak nagrywałem, to nie wszyscy mi mówili, że ja źle mówię. No. Siedziała Ewa Filipowicz, siedział Zygmunt Galek, Eugeniusz Banachowicz. Gienek nic nie mówi, bo on jest już bardzo grzecznym człowiekiem, natomiast ta dwójka, spikerka wieloletnia i realizator, który tu wie wszystko, oczywiście, że mówili, słuchaj, no źle akcentujesz, źle mówisz, no nie tak się mówi. Ja się starałem, a najgorsze, jak wiesz, jak się człowiek stara. I jak się starasz, no to wtedy wychodzi to słabo. Jak się już nabędziesz pewnych rzeczy i tak już idzie ci swobodnie, to co radio teraz na żywo, co było, na co czekałem zresztą tyle lat, to wtedy jest to dopiero swobodnie się czujesz i idzie ci jak spłatka. Oczywiście nie każdemu pewnie, no. Ale ten początek był taki, że no niestety słuchałem, sporo takich uwag było, no. I słusznych zresztą. Jak siebie potem odsłuchiwałem, warto odsłuchiwać siebie też. I wtedy widzisz, że ten Galek ma rację, że ta Ewa Filipowicz ma rację. Chociaż oni są z innej epoki, bo lelają, prawda, ładnie, mówi pani Ewa. No a Galek, co on tam wie? Bardzo dużo wiedzieli.
Jeździliśmy często. Pan Zygmunt bardzo lubił, kiedy jechaliśmy na nagrania.
Czym to się jeździło wtedy?
Roburem. Był taki NRD-owski samochód Robur.
Transmisyjny.
Transmisyjny, tak. Piekielnie śmierdziało tam benzyną. Nie wiem, jeszcze coś było, ale spaliny się tam też dostawały. To było takie mini radio na kółkach. Pan Zygmunt bardzo szybko zawsze ustawił, bo później jak jechałem na przykład z innymi realizatorami, to długo to trwało, zanim zostały taśmy przygotowane i tak dalej. Natomiast on, jak się przyjechało, to prawie, że możemy nagrywać.
Jak pan wspomina innych pracowników radia, którzy odeszli? No chociażby Irena Linkiewicz, tutaj na ścianie karykatura Tomka Florkowskiego i wielu innych.
Byliśmy rodziną. To było coś takiego, co wiązało ludzi. Sam fakt bycia radiowcem tu w rozgłośni, tej rozgłośni, to była rodzina, bo można było na kogoś być wkurzonym. Ale
a bywało, a bywało. Normalnie. Ludzie się lubili, ale też niektórzy, ho, ho, ho.
Ale jest jedna rzecz. W momencie, kiedy komuś się chciała krzywda, czy był w potrzebie, to bez względu na to, jak się człowiek czubił, tak się jednak lubił. Nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby tam ktoś, chociaż były osoby, co to tak ze sobą nie rozmawiały, szczególnie panie, ale solidarność była duża. Jeszcze jedno, antena była święta, program był święty. W momencie, kiedy coś się waliło, tam zawsze znalazł się ktoś, kto albo wrzucił materiał, albo pomógł zmontować i tak dalej. Ja wspominam, bo przecież ja przyszedłem do pracy tutaj, no to już 5 lat montowałem w Radiu Poznaniu, a więc montażówka nie była mi obca. To pamiętam, jak uczyłem montować Irenę Linkiewicz, Balkowiak. Nie było zarozumialstwa. Każdy był radiowcem i wykonywał swoją pracę jak najlepiej.
Czy oni żyją jeszcze? Zygmunt Galek, Ewa Filipowicz, jeszcze inni, którzy odeszli dzięki radiu? Bo to o tym
nie mówię. Bardzo chyba.
Te taśmy, które zostały.
No, gdzie one są? Tam gdzieś.
No właśnie.
Gdzieś tam było zachowane. Natomiast w pamięci, słuchaj, ja zaraz też odejdę z tego radia i no i kto tu jeszcze będzie pamiętał? Zygmunta Galka, Ewę Filipowicz, czy Hanie Folkomen?
Może dzięki tej audycji ktoś tam kiedyś
może ktoś posłucha. Ja pamiętam, ja słyszałem, ja ich kiedyś te nazwiska padały,
właśnie.
Nie?
No,
tego jest jakby też radio, żeby to zapisać i przypomnieć. I ty jesteś od tego.
No tak, ale kiedyś radio było właśnie takie, jak mówisz, czyli zostało zapisane na taśmie, to było ważne, korzystaliśmy z tego. A teraz zobacz, większość radia jest ulotna.
Niestety, jak odeszła Irena, odchodzą wcześniej Grzesiek, chwali Bóg, do to szperamy w archiwum, żeby ich przypomnieć. No a w czym ich przypomnisz? No w tym, co oni mówili lub w ich dziele, które tutaj zostało gdzieś tam stworzone i w naszej pamięci gdzieś pozostaje, tylko że jak mówię, już niewielu ich pamięta niestety.
Dziękuję, że utrzymaj się.
Cześć.
Wspominki przy okazji Zygmunta Galka. Mówimy tak naprawdę o tym, co jest naszym życiem. Mówimy o radiu.
Z ludźmi, którzy odeszli, to odeszło także tamto radio. Chociaż, jak tak pomyślimy, to tam w Zaświatach mamy drugie Radio Zielonogórskie, bo mamy kadrową, mamy realizatorów dźwięku, mamy kierowców samochodów, mamy dziennikarzy, więc tam już naprawdę piękne radio powstało, może właśnie w tym starym stylu.
Monofoniczne?
No może i tak, no,
może,
ale...
Już może trochę stereofoniczne, ale nie cyfrowe.
Nie cyfrowe na
pewno. I z duszą.
Bo cyfra to nie ma duszy. Tak samo jak taśma. Taśma miała duszę.
Panie Donacie, mówi pan teraz o właśnie tym duchu, tak? No, to się właściwie zbiega, bo wspominamy radiowców, czyli gdzieś tam ta dusza radiowa jest, tak?
jest, ale tego nie ma już
nieulotna,
teraz.
A nieulotna, gdzieś tam została i...
Została wśród tych, którzy mieli kontakt z tamtym radiem. No i dziś, jak człowiek popatrzy na taśmę, a mam parę taśm nawet w domu, jak biorę pudełko do ręki, to gdzieś tam coś w człowieku drga. Właściwie taśma to było takie ciało, otoczka radia, gdzie znajdowała się dusza.
No i Zygmunt Galek na zdjęciu.
Tak, tak, tak. No i ciągle to ustawianie, tu start leci. Nie. Mam też takie zdjęcia, niektóre w domu. I wie pan co, często tak cholera, no nie powiem, że... No właśnie, mikrofon otwarty. A mi się zdarzyło, więc no nie powiem, że łzy stają w oczach, ale tak człowiek rozczula się. Nigdy nie oglądam tych zdjęć, nie pokazuję przy kimś, bo to wtedy jest za dużo. Zygmunt, no to była też taka dusza, taki dobry duch w rozgłośni radiowej Zielona Góra.
No i ponownie wóz transmisyjny Radia Zachód. Łukasz już wysprzątał wszystko.
To konfiguruje, żeby coś ewentualnie grało.
Więc powiem ci, że znalazłem trochę tego radia w kolejnych wypowiedziach naszych starszych kolegów, tak to trzeba powiedzieć.
Ja lubię podkreślać to starsze. Oni tak wybaczają mi to, że ja tak podkreślam, ale pomimo, że ja też trochę tak z przekąsem nazywam ich starszymi kolegami, to ja mam ogromny szacunek do pracy, bo tworzyli to radio, tworzą to radio. Ja wiem, że ja tak naprawdę mogę tylko i wyłącznie kontynuować jakąś rozpoczętą ścieżkę tego radia. Prawda? Każdy ma swoją wizję radia. Ja mam taką, wychowałem się na radiu, wychowałem się z radiem. Mam ten szacunek do tej pracy.
Czyli no? Łukasz, ty twierdzisz z całą pewnością, że ślady Zygmunta Galka, Ireny Linkiewicz i innych dziennikarzy tej rozgłośni w tym nowym wozie, w tych nowych studiach, to gdzieś jest.
Bez wątpienia. To czuć na każdym kroku. Wspólnym mianownikiem zawsze będzie to radio. Radio jako medium wywołujące emocje. I czy my to puścimy w internecie, czy my to puścimy analogowo sygnałem FM, to jest zawsze to takie, to stare radio, ono się tak naprawdę...
Ale realizacja, bo nie o to ciebie zapytam, jako realizatora. No ja też trochę zajmuję się realizacją, ale swoich rzeczy. Też mogę porównać, jak to wyglądało kiedyś. Może więcej wiem od ciebie, jak to kiedyś wyglądało. Przecież te narzędzia kiedyś były bardzo proste. Stół fonii na tym zdjęciu historycznym. 3 meklabory, 1 telefunken, 2 odsłuchy fonii i wszystko. Tak? I na tym się robiło reportaże, słuchowiska.
I to jest właśnie ten mój szacunek, który mam do tych ludzi, właśnie, że za pomocą, teraz mogę powiedzieć, takich prostych narzędzi wykonywali tak skomplikowane rzeczy. Ja teraz wiem, jak to działa. W komputerze to są 3 kliknięcia i mniej więcej wiem, komputer sobie to przeliczy, bo dla niego to są zera i jedynki.
Wyrówna ci wszystko,
tak jest,
barwę ustawisz.
Dokładnie. On to, tylko zawsze się zastanawiam, a co by było, gdybyś to musiał zrobić, ale na przykład na taśmie. I tak mówię, o kurczę, tutaj trzeba wyciąć, tutaj trzeba, i to trzeba byłoby fizycznie wziąć i wyciąć. Tu odciąć, wziąć tą sklejkę, odłożyć sobie, pamiętać, że ten kawałek taśmy to jest konkretne zdanie, gdzieś tam coś pomontować i znaleźć to, gdzie ten kawałek taśmy mam i wkleić w odpowiednie miejsce i to jeszcze tak, co jest najważniejsze. To się nie zmieniło w ogóle w radiu, żeby to nie było słychać, że to jest zmontowane. Jak ktoś siedzi w radiu, to musi poznać wszystko, od aspektów technicznych poprzez merytoryczne i to musi, no musi. Jak ktoś naprawdę kocha radio.
Ja cię kiedyś namawiałem do tego, abyś zrobił swój reportaż. Myślę, że to jest aktualne.
Nie mam odwagi. Ja cały czas mam wrażenie, że to trzeba mieć jeszcze o wiele większy warsztat. To trzeba naprawdę może słów przemielić cudzych. Ja wolę współpracować z doświadczonymi ludźmi, żeby nauczyć się tego tak jakby takiego serca, przekazu. To musi być coś indywidualnego. Każdy reporterzysta ma swój indywidualny styl. Dopóki ja swojego nie znajdę, to nie odważę się niczego stworzyć, ale poznaję innych. Ja na przykład ucząc się przegrywać taśm, żeby się nauczyć porządnie je robić, uczyłem się właśnie na taśmach Zygmunta Galka, taśmach montażowych, tych takich ścinek, które gdzieś tam zostały. Jest tak, że tu było kiedyś studio Zygmunta Galka i tu były drzwi, tu były takie, on wchodził tędy i to za każdym razem ktoś mi przypomina. Ja za każdym razem wtedy dostaję takie gęsiej skórki, czy ja przypadkiem czegoś nie psuję, czy ja nie niszczę tej historii radia.
Nie, Łukasz, nie niszczysz. Ja ci to mówię, syn Zygmunta Galka, ja w tym studiu, tamtym, o którym teraz mówisz, chodziłem jako dziecko, oglądałem starą płytę pogłosową, stare konsolety z bakielitowymi główkami i tak dalej.
Ale chciałbym. Jest takie jedno moje marzenie, żeby chociaż przez chwilę znaleźć się w tamtych czasach i móc popracować właśnie w tych złotych czasach tego analogowego radia. No to nie wiem, czy to jest akurat dobre, żeby powiedzieć, ale kiedy się paliło papierosy, wiem, że to jest niezdrowe. Ja nie sam nie palę papierosów, ale chciałbym po prostu poczuć tą atmosferę.
Skąd o tym wiesz, że u Zygmunta było ciemne od dymu?
To jest jedna z tych anegdotek, która jest krąży do tej pory. No nie ma tygodnia, żeby ktoś nie wspomniał starego radia. Mówię szacun. Szacun, naprawdę szacun.
Ale przester, no wiesz, to wstyd, wiesz, na realizatora.
Normalnie. Raz, dwa, trzy. To zawsze taki, jak się jedzie na obsługę, to trzeba sprawdzić, czy mikrofony działają. Raz, dwa, trzy, pięć. Zawsze się z nas śmieją realizatorów, że tylko do trzech potrafimy liczyć, dlatego mówię raz, dwa, trzy, pięć, żeby...
Ja tylko do dwóch, nie przejmuj się. Raz, dwa.
No niestety my tak realizatorzy mamy.
Albo wręcz mówię dwa.
Był to reportaż Cezarego Galka. Materiały archiwalne wykorzystane w audycji pochodzą ze zbiorów Radia Zachód. Muzyka i realizacja dźwięku Cezary Galek.